Unikatowy kalendarz. Odzyskajmy niepodległość na rok 2026. Zawiera fragmenty książek najlepszych autorów prawicy. Brauna, Michalkiewicza, Dmowskiego i Żebrowskiego. Komentarze historyczne, ważne rocznice i fakty, których próżno szukać w podręcznikach. Dla tych, którzy myślą samodzielnie. Tylko w Capital Book.
O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Państwa, którzy lubicie słuchać tego, o czym mówię i czytać to, o czym piszę, zachęcam do wchodzenia na moją stronę www.szymowski.com. Tam można się zapisywać na newslettera i można też składać zamówienia na książki, które są wśród nich Zabić komendanta, moja najnowsza książka o Pinokio, o nieautoryzowana biografia Mateusza Morawieckiego, książki o Janie Pawle II i jeszcze kilka innych. Ja je będę sukcesywnie w najbliższych miesiącach uzupełniał, żeby mieć dla Państwa dyspozycji cały katalog moich książek. Wszystko to, co napisałem przez te lata, a co cieszy się takim Państwa zainteresowaniem już wiele miesięcy. Łukasz 9713. Witam Panie Leszku. Kto daje dziś rozkazy polskim służbom? Kto rozlicza te służby? No proszę Pana, zgodnie z przestrzeganą powszechnie konstytucją, to rozkazy polskim służbom wydaje kompetentny premier, czyli dzisiaj Donald Tusk. Tak to wygląda w teorii. Natomiast w praktyce wygląda to inaczej. To znaczy służby, to jest kilka takich instytucji, z których każda stworzyła państwo w państwie, która dba o to, żeby nikt jej nie kontrolował. Bo niech Pan zwróci uwagę, że przez lata głównym organem kontroli nad służbami specjalnymi była Komisja Sejmowa do Spraw Służb Specjalnych, do której trafiali ludzie z zupełnego przypadku. Ale co ciekawe, żeby zostać członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i kontrolować służby, trzeba było mieć certyfikat bezpieczeństwa, czyli certyfikat dostępu do informacji niejawnych, które wydawały też same służby. Czyli tak jak za czasów Kiszczaka przy okrągłym stole, to służby sobie wybierały tych, którzy mogli je kontrolować, więc cała ta kontrola była oczywistą iluzją. I iluzją jest w ogóle funkcjonowanie tych służb. Po 90 roku była kiedyś taka grupa profesjonalnych funkcjonariuszy służb, tam skupiona wokół generała Libery. Natomiast później wskutek permanentnych reform, upolityczniania tych służb, to wszystko diabli wzięli i te służby, które mamy, no są pośmiewiskiem na świecie. Nikt ich poważnie nie traktuje, co ja mówię z bólem jako polski patriota, bo przecież wolałbym żyć w kraju, w którym służby, które są newralgicznym przecież punktem systemu bezpieczeństwa państwa, działałyby profesjonalnie i byłyby traktowane poważnie. U nas nie są, bo każda z ekip politycznych miała jakąś swoją wizję służb, która najczęściej sprowadzała się do tego, żeby mieć policję polityczną do zbierania kwitów na przeciwników. Byli też tacy ludzie jak Tusk, on z tego znany w świecie służb, którzy się panicznie bali jakichś spisków generałów i różnych innych rzeczy, w związku z czym paraliżowali te służby zamiast je aktywizować do działań na rzecz bezpieczeństwa państwa. No ale jeżeli rządzili czy rządzą ludzie, którzy reprezentują interes obcego państwa, a nie polskiego, no to trudno się dziwić, że te służby paraliżowały. Także no, mamy do czynienia z kilkoma takimi instytucjami, które się pozmieniały w policję polityczną do szukania haków na przeciwników politycznych. Opowiadałem Państwu zresztą ostatnio o operacji służby kontrwywiadu wojskowego, która w wojsku zajmuje się poszukiwaniem sympatyków Grzegorza Brauna i zakłada im tam jakieś sprawy o ekstremizm. No i to takich spraw było dużo. No mówiłem tutaj kiedyś o operacji Menora, w ramach której inwigilowano Stanisława Michalkiewicza, profesora Jerzego Roberta Nowaka i Waldemara Łysiaka na podstawie tego, że z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim to mogą jakichś antysemickich ekscesów się dopuszczać. No to taki poziom służb. Zresztą no mam znajomego oficera, który kiedyś przyjechał do Afganistanu, żeby tam kierować polską placówką i poprosił go o spotkanie lokalny szef CIA i powiedział: słuchaj, bo wy Polacy macie tutaj dobrą sieć agenturalną w Afganistanie, my byśmy ją od was chcieli przejąć i za to jesteśmy wam gotowi zapłacić. No mój znajomy zapytał: a ile chcecie zapłacić? I tamten powiedział, że 15 tysięcy dolarów. No to w ogóle samo złożenie takiej propozycji to świadczy o braku szacunku. Bo to jest trochę tak samo, jakby przyjść na przykład do państwa, do domu i powiedzieć, czy ja mogę sobie na przykład no, bzyknąć wziąć państwa córkę za $1000. No to jest niegrzeczne w ogóle składanie takich propozycji. A ktoś je przedstawicielowi polskich służb złożył zupełnie na serio, licząc, że być może on się na to się zgodzi albo to rozważy. Także no tak to wygląda. I ja mówiłem, zresztą ja od wielu lat głoszę taki pogląd, mówiłem to między innymi w wywiadzie u Tomka Drwala, że są dwa obszary funkcjonowania państwa, które są już nienaprawialne i to są obszary państwa, które trzeba rozgonić i zbudować od nowa. I to jest właśnie służby specjalne, czyli bezpieka i sądownictwo. MPB 18. Czy Grzegorz Braun może trafić do więzienia? No tak, i to przynajmniej jemu tam grozi do 5 lat. Jemu wydaje mi się, że specjalnie rozwodniono ten akt oskarżenia na ileś tam tych proszę pana, punktów, żeby sąd musiał wypowiedzieć się co do winy w każdym z tych punktów i żeby mógł mu tam jak najcięższy wyrok zasolić. No chodzi o to, że system walczy z człowiekiem, który poszedł na wojnę z systemem i wokół którego się gromadzi coraz więcej polskich patriotów. 2. Dlaczego biskupi nie popierają postulatów rolników czy górników? Kiedyś księża kościół byli blisko ludzi pracy, teraz trzyma się z dala. Czym jest to spowodowane? No wydaje mi się, że złym bardzo sojuszu ołtarza z tronem, niezależnie od tego, kto jest po stronie tronu i kto jest po stronie ołtarza, którego głównym fundamentem są pieniądze przekazywane przez państwo kościołowi lub różnym kościelnym instytucjom i wtedy hierarchowie się boją po prostu wystąpić otwarcie przeciwko władzy, nawet w sytuacji, kiedy ta władza zasługuje na to, żeby przeciwko niej występować, właśnie po to, żeby nie tracić dochodów. Tak samo dotyczy to tematu aborcji, brak realnego sprzeciwu Kościoła. Czy biskupi są byłymi agentami SB, czy przyczynili się do zabójstwa księdza Popiełuszki? Jak daleko w głąb sięga pedofilia w Kościele? Dlaczego Kościół w Polsce stał się Kościołem milczącym? Jaką rolę odegrał Jan Paweł II? Czy mógł mieć wiedzę na temat Wałęsy, że to agent? Wie pan, ja myślę, że Jan Paweł II się nie zajmował takimi sprawami jak to, że Wałęsa to agent, bo Jan Paweł II miał poważniejsze sprawy na głowie. On kierował Kościołem w bardzo trudnym czasie i przecież nie mógł się zajmować agenturalną przeszłością Lecha Wałęsy. Natomiast to, o czym pan pisze, to jest te patologie wszystkie w Kościele, to milczenie Kościoła w sytuacjach, kiedy należało zabrać głos w sposób oczywisty, to jest moim zdaniem konsekwencja układu okrągłostołowego, który Kościół poparł w zamian za to, że generał Kiszczak zniszczył teczki ewidencji operacyjnej księży i materiały kompromitujące wielu księży, w tym biskupów i arcybiskupów, a które dotyczyły współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, prawda? Przecież mieliśmy wielu biskupów zarejestrowanych jako kapusie Służby Bezpieczeństwa, bo widzi pan, w tej rzeczywistości Polski po okrągłym stole trzeba było też mieć haki nie tylko na opozycję, ale też na Kościół, bo generał Kiszczak i generał Jaruzelski, oni doskonale wiedzieli, jaka jest pozycja Kościoła, bo widzieli tą pozycję w latach 80., widzieli ją wcześniej. I doskonale sobie zdawali sprawę, że trzeba jakoś te wpływy neutralizować, żeby nie obróciły się przeciwko tym, którzy w nowej, po okrągłostołowej rzeczywistości będą sobie żyć jak pączki w maśle, czyli przeciwko dawnej, uwłaszczonej już komunistycznej nomenklaturze. I zaczęło się od tego, że Kościół zrobił fatalny błąd, popierając okrągły stół, w zamian za co generał Kiszczak pochował teczki i nie poujawniał wielu różnych tam śmierdzących sekretów kolejnych wpływowych hierarchów, prawda? Potem zrobił potworny błąd, też wynikający z tego, że milczał w sprawie księdza Popiełuszki. Potem zrobił kolejny błąd, bo popierał wszystkie te pomysły związane z finansowaniem Kościoła z publicznych pieniędzy albo z nauką religii w szkołach. Wie pan, była taka historia w 1991 roku, jak pracowano nad konkordatem, czyli nad umową między państwem a Kościołem, to Janowi Pawłowi II bardzo zależało na tym, ówczesnemu nuncjuszowi, arcybiskupowi Kowalczykowi też na tym zależało. Arcybiskup Kowalczyk sam był przecież agentem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Cappino. No w każdym razie wtedy, kiedy los konkordatu się ważył, to chodził po Sejmie i po Senacie jeden człowiek, który bardzo gorąco namawiał wszystkich zainteresowanych do tego, żeby do umowy konkordatowej wpisać dwie rzeczy, czyli finansowanie kościoła z pieniędzy państwowych, różnych tam instytucji kościelnych i dwa, naukę religii w szkołach obowiązkową. I ten człowiek się nazywał Jerzy Urban. Tak, właśnie ten Jerzy Urban, bo Urban zrozumiał wtedy, że właśnie ta taka opresyjna polityka agresywna komunistów za PRL-u wymierzona w Kościół, to przyniosła skutki odwrotne od zamierzonych i teraz w tej nowej już epoce to trzeba ludzi zniechęcać do Kościoła, a to przecież był główny cel Jerzego Urbana, przy pomocy innych metod, czyli na przykład właśnie dawaniem pieniędzy państwowych Kościołowi, bo to ludzi zdenerwuje. I Jerzy Urban miał rację, patrząc ze swojego punktu widzenia i patrząc z dzisiejszych doświadczeń. No, potem mieliśmy kryzys lustracyjny w Kościele, gdzie Kościół udawał, że problemu nie ma. Potem mieliśmy kryzys, nazwijmy to lawendowy, gdzie też to wszystko zamiatano pod dywan. No i efekty są właśnie takie, jakie są, że Kościół w imię tak zwanego świętego spokoju odchodzi od zabierania, zajmowania stanowiska w sprawach ważnych. To było widać w przypadku pandemii, kiedy księża się nie buntowali przeciwko temu, że władza im administracyjnie mówi, ile mają osób przyjmować w kościołach na mszach. No przecież to czegoś takiego to nie było za Stalina nawet, proszę pana.
Książki Leszka Szymowskiego dostępne na kapitalbook.pl.
Kto oprócz Ukraińców ma taśmy z afery podkarpackiej i dlaczego ich nie ujawnia? No ja bym postawił na wywiad rosyjski. Dlatego, że przecież wywiad ukraiński, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, została utworzona w oparciu o struktury dawnego KGB Ukrainy, bo przecież KGB, czyli rosyjska główna służba specjalna, ona miała centralę w Moskwie, ale miała też obwodowe komitety w każdej z republik. Na Ukrainie, w Kazachstanie, w Estonii i tak dalej. I kiedy te państwa wyszły ze Związku Sowieckiego, no to ich służby tworzono w oparciu o te stare kadry. I o ile w przypadku państw nadbałtyckich, no po ich wejściu do NATO zostało to zmienione, nawet przed wejściem do NATO jeszcze, o tyle Ukraina, gdzie przecież były silne tendencje prorosyjskie od 91 roku, nie. I SBU powstało w oparciu o ukraińskie KGB, a ukraińskie KGB było przecież przedłużeniem ręki sowieckiego KGB. Przecież to nie było tak, że jak Związek Radziecki upadł, to nagle towarzysze w Moskwie doszli do wniosku, a to my teraz rezygnujemy ze swoich wpływów, to wy się tu, bracia Ukraińcy, rządźcie sami. Absolutnie nie. To było tak, że kadry pozostały te same, a wpływy miały pozostać te same. No i wiele rzeczy jestem gotów uwierzyć, ale nie w to, że ukraińskie służby się oderwały od służb rosyjskich. Zresztą zwróćcie państwo uwagę na to, ile było aresztowań funkcjonariuszy właśnie choćby SBU podejrzanych o pracę dla rosyjskiego wywiadu. Więc oczywistą jest rzeczą, że materiały gromadzone przez braci Rysicz trafiały nie tylko na Ukrainę, ale trafiały też do Rosji. Nie mam tutaj co do tego cienia wątpliwości. I pytanie, dlaczego nikt ich nie ujawnia? No to jest proste pytanie, dlatego że nikt nie ma interesu w tym, żeby ich ujawniać, bo taki materiał, taki kompromat, on ma wartość wtedy, jeżeli może być ujawniony, a nie jeżeli już jest ujawniony. No bo jeżeli, wie pan, posłowi czy jakiemuś tam ważnemu urzędnikowi państwowemu możemy zawsze powiedzieć, popatrz, mamy tutaj twoje zdjęcia z nieletnią z Ukrainy, jak nie zrobisz tego czy tego, to my to opublikujemy. No a jak się to już opublikuje, no to tym się go wtedy nie da szantażować. Zresztą Janusz Korwin-Mikke, autor uchwały lustracyjnej, on wspominał, że po tym jak zostali agenci ujawnieni, to jeden z tych agentów przyszedł mu podziękować, bo on już dzięki temu nie może być nigdy więcej szantażowany. Także tu chodzi o to, o szantaż, proszę pana. Grażyna Biedka, 8359. Panie Leszku, mam dwa pytania. Jeden, czy Radosław Sikorski jest spokrewniony z generałem Władysławem Sikorskim? Nic o tym nie wiem. Dwa, co pan sądzi o panach Janie Pińskim i Tomaszu Piątku? No, Tomasza Piątka to ja nie znam, ja się z nim raz w życiu krótko widziałem, więc nic o nim nie sądzę, a z Janem Pińskim się przyjaźniłem przez lata, on był moim szefem w tygodniku Wprost, no bardzo zacny dziennikarz, natomiast no, on potem poszedł swoją drogą, robiąc kanały na YouTubie, skoncentrowany na tym, żeby ujawniać nieprawidłowości w czasach rządów PiS, no to niech sobie ujawnia, no nie to ani ziembi, ani grzeje. Mojego stosunku do PiS negatywnego na pewno ani Jan Piński, ani nikt inny, ani nie utwierdzi, ani nie zmieni, także tyle. Adilewy 12. Witam panie Leszku. Zacznę od pozdrowień dla pana oraz całej redakcji. Mam nadzieję, że odpoczęli państwo w święta z rodziną. Szczególnie w tych czasach jest to ważne, kiedy lewica próbuje wyciąć nasze korzenie i tradycje. No dziękuję serdecznie. Teraz trochę więcej odpoczywam. Po świętach. Zastanawiam się, dlaczego ludzie, widząc tyle afer PO-PiS, wciąż na nich głosują. Czy pamięć wyborcy jest tak krótka? Czy może nauki mistrza propagandy Goebbelsa aż tak ogłupiają ludzi? No to jedno drugiego nie wyklucza. No, ludzie, wie pan, się dali zwieść tym przekazom propagandowym, że jak nie Platforma, to PiS, jak nie PiS, to Platforma. No i głosują, jak głosują. Czy uważa pan, że wybory w roku 2027 będą przełomowe dla polskich patriotów, czy będziemy mieli jeszcze przez kilka lat czekać, patrzeć, jak nasz kraj wyprzedawany za pół darmo na lewo i prawo? Nie, one będą ważne, bo to będzie kolejny krok na drodze do odzyskiwania Polski przez nas patriotów, ale jeszcze nie krok ostatni, ale już na szczęście nie krok pierwszy. Dobrze, że są kanały takie jak ten, które odkłamują rzeczywistość. No dziękuję serdecznie, robię co mogę. Chociaż YouTube mnie ostatnio banuje, wie pan, na przykład tych dzwoneczków nie ma. Moi subskrybenci nie dostają komunikatów, że moje materiały się pojawiają. Także też prędzej czy później na mnie pokaże nieubłagany palec postępu i mnie będzie tu pewnie jakoś dyscyplinował. No ale ja póki mogę jeszcze i póki sił będę walczył. Stanisław Dudka. Ludzie pytają, co z nami hitlerowcami z gdańskiego szpitala, gdzie zabijają małych Polaków nienarodzonych. Dawać namiary na tak zwanych lekarzy, dezerterzy z Ukrainy czekają na zlecenia. Będzie się działo, oj będzie. No, ale nie bardzo rozumiem, o co pan tu chciał zapytać. Jarosław 4657. Czy istnieje możliwość niepodpisania przez prezydenta budżetu na 2026 rok, a tym samym rozwiązaniem Sejmu i Senatu i ogłoszeniem przedterminowych wyborów? No, możliwość zawsze istnieje, ale nie sądzę, żeby tak miało się stać. Serdecznie pana i całą redakcję pozdrawiam. Zdrowia na kolejny rok. No, panu, panie Jarosławie, też dużo zdrowia. Szowinista męski jeszcze pyta sześć pytań. Ale co się stało z panem Serkiem heterogenizowanym? Proszę państwa, to jakaś dziwna sprawa, bo od pana Serka nie mam już pytań któryś tydzień z rzędu, a to był przecież taki główny, jeden z głównych pytaczy, nawet pana szowinistę wyprzedzał, a to tymczasem gdzieś poszedł i zniknął. Także, panie Serku, niech pan da głos, niech pan chociaż powie, że pan żyje, że wszystko w porządku, bo ja się boję, że mamy tu do czynienia z jakąś prowokacją bezpieki, że panu tutaj coś złego zrobili za częste zadawanie mi pytań niewygodnych i w związku z tym chciałbym mieć pewność, że wszystko jest w porządku, żebym tutaj nie mógł kiedyś mówić o aferze polegającej na tym, że zrobiono coś złego widzowi mojego kanału. No. A pan szowinista, co tutaj pisze? Czy wiedza, szanowny panie redaktorze, czy wiedza ogólna i szczegółowa środowiska konfederackiego wystarczy do zapoczątkowania całkiem nowych służb specjalnych? No wystarczy do wielu aspektów, proszę pana, naprawdę w tym środowisku są ludzie, na których można postawić. Czy prawdopodobieństwo wprowadzenia stanu wojennego w roku 2026 przekracza 50%? Nie, dlaczego? Myślę, że wprowadzenie tu stanu wojennego teraz to miałoby zdecydowanie bardziej wymiar humorystyczny. 3. Jaka jest różnica między wypadkiem przy prędkości 140 km na godzinę, a wypadkiem przy prędkości 210 km na godzinę? No to taka w jednym i w drugim się ginie. No. Czy na wypadek popadnięcia do Białołęki nauczył się pan alfabetu Morsa, aby wystukać wiadomość do sąsiedniej celi? Nie, wie pan, nie znam alfabetu Morsa, ale mam nadzieję, że ten scenariusz, który mi pan tu wieszczy, to się nigdy nie sprawdzi. Mam nadzieję, panie szowinisto, że to jest z pana strony jakaś kpina i ironia, a nie, że ma pan jakąś wiedzę, o której ja nie wiem. Czy odchodzący z PiS-u działacze dadzą radę założyć partię, która uzyska poparcie strony amerykańskiej i zastąpi PiS na scenie politycznej? No wie pan, nie wiem, czas pokaże, natomiast ja nie widzę takiej umysłowości w PiS-ie, która byłaby w stanie to środowisko zjednoczyć po Jarosławie Kaczyńskim, także ja jednak wieszczę tutaj upadek. 6. Czy zna pan swój przydział resortowy na czas po upadku Magdalenki? Wie pan, no nie, bo takich rozmów nie ma, bo to byłoby dzielenie skóry na niedźwiedziu, natomiast ja, tak jak pan wie, zamierzam kandydować w 2027 roku na posła, także jak Państwo mnie na mnie wskażecie palcem swoim i postawicie przy mnie krzyżyk, to i uzyskam odpowiednią ilość, to zasiądę w tych ławach. I niezależnie od tego, to będzie wie Pan, duża zmiana w moim życiu, bo będę służył wtedy Polsce inaczej niż dotychczas, bo dotychczas służę jej pracą dziennikarską i biznesową, a wtedy będę musiał pójść w politykę, ale ja będę gotów służyć zawsze, najlepiej jak tylko będę mógł, niezależnie od tego, czy przyjdzie mi służyć z takiej pozycji, czy z takiej pozycji, na takim stanowisku, czy na takim stanowisku. Myślę, że dla Konfederacji Korony Polskiej, której zwycięstwa głęboko życzę w nadchodzących wyborach, byłbym wartością dodaną i na niejednym odcinku frontu mógłbym się przydać. Nie zapominajcie Państwo o lajkowaniu, udostępnianiu mojego kanału, komentowaniu. Im więcej komentarzy dla zasięgu, tym lepiej. Tym z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, tym zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite'a. Dziękuję serdecznie za każdą formę wpłaty. Do zobaczenia.
Dla tych, którzy myślą samodzielnie, tylko w Capital Book.